Witam, szczęść Boże, serdecznie, dzień dobry, witam, Bóg zapłać. Na 49. dniu rekolekcji na Marsie, piątkowym dniu, kończącym obecny tydzień. Takie odkrycia nowe poczyniłem z samego rana. Witajcie, ja już tu przygotowuję jucznię. Dzięki zmianom, które ogłosił parę lat temu Kościół, Pan Jezus został z nami trochę dłużej, ponieważ wczoraj powinniśmy przeżywać w niebo wstąpienie pańskie, które rzeczywiście zawsze przypadało dosłownie 40 dni po zmartwychwstaniu, czyli czwartek, ale zostaje Jezus z nami do niedzieli, tak więc fajnie. Dzięki biskupom, którzy tę zmianę parę lat temu wprowadzili. Witam Ciechanowiec, Główczyce, witam, Góra Kalwaria, Chojnice, Lublin, Stryków pozdrawia z huśtaweczki, fajniunio, poranna huśtawka, Kamienna Góra, Południowa Anglia, Katowice, Milejów, łapki w górę. Tak, tak, to jest bardzo, bardzo ważne wezwanie z samego rana. Gniezno, Józefów, Sofia, szczęść Boże z Łapy, witam, witajcie Marsjanie, Warka Jędrzejów, Nidzica, Białystok, Racibórz, szczęść Boże z Warszawy, Gdańsk, Madryt, Spalding, Łapanów, witam serdecznie, Żnin, Katowice, Szczecin, Walawa Podkarpackie, Częstochowa, dziś dzień świętej Chyty, łapki w górę, Gliwice, Świnna, Kołożywca, Domaszowice, Australia, witam, kraina kangurów, Płock, Chybie koło Cieszyna, Warszawa, Sulejówek wstaje z kurami, o ludu, mój ludu, Wrocław, witam was serdecznie. Pozwolicie, że ja przygotuję właśnie tę jucznię na dzień dzisiejszy, chociaż to jest gramatycznie niepoprawne, nie powinno się mówić dzień dzisiejszy. W każdym razie Nowa Wieś koło Kęt, Wiedeń, Kraków, witam serdecznie, Bóg zapłać, szczęść Boże, Osfildern, dzień dobry, witam Dziewule, witam Państwa bardzo serdecznie na tym oto naszym spotkaniu. Już sobie patrzam, czy dzisiaj mamy wspomnienie 30 maja, to nie 22 maja, a to jest dzisiaj 22 maja, świętej Rity. Wspomnienie wprawdzie dowolne, ale sobie to wspomnienie dzisiaj wspomnimy, że tak powiem, liturgicznie. Witam Dziewule, 5:30 powstajecie, no ja się 5:30, to ja się, że tak powiem, kładłem prawie, że. Witam ze Stryszewa, Bielsko-Biała, szczęść Boże, dziś wspomnienie świętej Chyty, tak jest, Kraków, witam, okej, w takim razie, skoro już się powoli gromadzimy, to możecie, jeżeli macie takie pragnienie, wpisać swoje intencje, Zakopane, szczęść Boże, jeszcze Zakopane, witam Bielsko-Biała, i rozpoczynamy nasze dzisiejsze spotkanie. Ja tu sobie powinienem w sumie w brewiarzu przestawić już na wniebowstąpienie, chociaż jutro jest sobota, to jeszcze nie jakby. No nie, to chyba jeszcze powinienem zostawić, powiem szczerze. Bo tu jest tak wniebowstąpienie. To. Aha, i tu się zaczynają. No tak. O, dobra, zostawię to, okres wielkanocny i tak dalej, po wniebowstąpieniu. Dobrze, już, słuchajcie, rozpoczynamy. Piła, witam serdecznie. O pokój serca. Teksty wspólne, zobaczmy. Jeszcze sobie sprawdźmy jedną rzecz. Dobrze, święta Rita, może tak w skrócie, kim była. Święta Rita żyła w Umbrii w XV wieku. Najpierw zaślubiona porywczemu mężowi. O, ciekawe. Cierpliwie znosiła jego złośliwości i pojednała go z Bogiem. No nie dość, że znosiła cierpliwie jego złośliwości, to jeszcze chłopa do Boga doprowadziła. Potem po śmierci męża i synów wstąpiła do klasztoru augustianek, gdzie dawała wspaniały przykład cierpliwości, którą sobie przy mężu wyrobiła, jak rozumiem, i pokuty. Zmarła w 1457 roku. Teksty wspólne o świętych kobietach. Może weźmy sobie ten. 1588. Dobra, to w takim razie, słuchajcie, rozpoczynamy. A, no tutaj troszeczkę, co oni tutaj mi, to coś, to. Okej. No dobrze. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu, Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Już momento. Tak, proszę, jeszcze intencje można dopisywać, oczywiście, że tak. Okej, mam to. Już, dobra. Uczcijmy hymnem służebnicę Pana, która swą mocą w pełni dorównała mądrej niewiaście wielce wysławianej na kartach pisma. Przez żywą wiarę, miłość i nadzieję była poddana woli swego Boga. Czyniąc zaś dobro, stała się pomocą dla wielu ludzi. Niech jej zasługi wzruszą Ciebie, Jezu. Przebacz nam grzechy, okaż miłosierdzie, byśmy Cię mogli wielbić czystym sercem przez całe życie. Niech będzie chwała teraz i na wieki Ojcu i Tobie, Zbawicielu świata, z Duchu Najświętszym, który swoim tchnieniem ożywia wszystko. Amen. I psalmy przejdźmy sobie. Do Ciebie, Panie, lgnie moja dusza, prawica Twoja mnie wspiera. Alleluja. Czy to mogę zamknąć? Okej, już. Boże mój, Boże, szukam Ciebie i pragnie Ciebie moja dusza. To jest psalm 63. Ciało moje tęskni za Tobą, jak zeschła ziemia łaknąca wody. Oto wpatruję się w Ciebie w świątyni, by ujrzeć Twą potęgę i chwałę. Twoja łaska jest cenniejsza od życia, więc sławić Cię będą moje wargi. Będę Cię wielbił przez całe me życie i wzniosę ręce w imię Twoje. Moja dusza syci się obficie, a usta Cię wielbią radosnymi wargami. Gdy myślę o Tobie na moim posłaniu i o Tobie rozważam w czasie moich czuwań, bo stałeś się dla mnie pomocą i w cieniu Twych skrzydeł wołam radośnie. Do Ciebie lgnie moja dusza, prawica Twoja mnie wspiera. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Do Ciebie, Panie, lgnie moja dusza, prawica Twoja mnie wspiera. Alleluja. Prawica Pańska ją umocniła, dlatego będzie błogosławiona na wieki. Alleluja. Z księgi proroka Daniela. Błogosławcie Pana wszystkie dzieła Pańskie, chwalcie Go i wywyższajcie na wieki. Błogosławcie Pana aniołowie Pańscy, błogosławcie Pana niebiosa, błogosławcie Pana wszelkie wody podniebne, błogosławcie Pana wszystkie potęgi. Błogosławcie Pana słońce i księżycu, błogosławcie Pana gwiazdy na niebie. Błogosławcie Pana deszcze i rosy, błogosławcie Pana wszystkie wichry niebieskie. Błogosławcie Pana ogniu i żarze, błogosławcie Pana upale i chłodzie. Błogosławcie Pana rosy i szrony, błogosławcie Pana mrozy i zimna. Błogosławcie Pana lody i śniegi, błogosławcie Pana dnie i noce. Błogosławcie Pana światło i ciemności, błogosławcie Pana błyskawice i chmury. Niech ziemia błogosławi Pana, niech Go chwali i wywyższa na wieki. Błogosławcie Pana góry i pagórki, błogosławcie Pana wszelkie rośliny na ziemi. Błogosławcie Pana źródła wodne, Błogosławcie Pana morza i rzeki. Błogosławcie Pana wieloryby i morskie stworzenia. Błogosławcie Pana wszelkie ptaki powietrzne. Błogosławcie Pana dzikie zwierzęta i trzody. Błogosławcie Pana synowie ludzcy. Błogosław Pana Izraelu, chwal Go i wywyższaj na wieki. Błogosławcie Pana kapłani pańscy. Błogosławcie Pana słudzy pańscy. Błogosławcie Pana duchy i dusze sprawiedliwych. Błogosławcie Pana święci i pokornego serca. Błogosławcie Pana Hananiaszu, Azariaszu i Miszaelu. Chwalcie Go i wywyższajcie na wieki. Błogosławmy Ojca i Syna i Ducha Świętego. Chwalmy Go i wywyższajmy na wieki. Błogosławiony jesteś, Panie, na sklepieniu nieba, pełen chwały i wywyższony na wieki. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Prawica Pańska ją umocniła, dlatego będzie błogosławiona na wieki. Alleluja. Będę się weselić i cieszyć z Twego miłosierdzia, Panie. Alleluja. Psalm 149, opowiadający o radości świętych. Śpiewajcie Panu pieśń nową, głoście Jego chwałę w zgromadzeniu świętych. Niech się Izrael cieszy swoim Stwórcą, a synowie Syjonu radują swym Królem. Niech imię Jego czczą tańcem, niech grają Mu na bębnie i cytrze. Bo Pan swój lud miłuje, pokornych wieńczy zwycięstwem. Niech się święci cieszą w chwale, niech się weselą przy uczcie niebieskiej. Chwała Boża niech będzie w ich ustach, a miecz obosieczny w ich ręku, aby pomścić się na poganach i karę wymierzyć narodom, aby ich królów zakuć w kajdany, a dostojników w żelazne łańcuchy, aby się spełnił wydany na nich wyrok. To jest chwałą wszystkich świętych Jego. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Będę się weselić i cieszyć z Twego miłosierdzia, Panie. Alleluja. Czytanie z listu do Rzymian. Proszę Was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście dali ciała swoje na ofiarę żywą, świętą, Bogu przyjemną, jako wyraz Waszej rozumnej służby Bożej. Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża, co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe. Bóg jest w jej wnętrzu, więc się nie zachwieje. Alleluja, alleluja. Bóg jest w jej wnętrzu, więc się nie zachwieje. Bóg ją wspomoże o świcie. Alleluja, alleluja. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Bóg jest w jej wnętrzu, więc się nie zachwieje. Alleluja, alleluja. Pieśń Zachariasza. Podobne jest Królestwo Niebieskie do kupca szukającego pięknych pereł. Gdy znalazł jedną drogocenną perłę, sprzedał wszystko, co posiadał, aby ją kupić. Alleluja. Błogosławiony Pan Bóg Izraela, bo lud swój nawiedził i wyzwolił, i wzbudził dla nas moc zbawczą w domu swego sługi Dawida. Jak zapowiedział od dawna przez usta swych świętych proroków, że nas wybawi od naszych nieprzyjaciół i z ręki wszystkich tych, którzy nas nienawidzą. Że naszym ojcom okaże miłosierdzie i wspomni na swe święte przymierze, na przysięgę, którą złożył ojcu naszemu Abrahamowi. da nam, że z mocy nieprzyjaciół wyrwani służyć mu będziemy bez trwogi. W pobożności i sprawiedliwości przed nim po wszystkie dni nasze. A ty, dziecię, zwać się będziesz prorokiem Najwyższego, gdyż pójdziesz przed Panem przygotować mu drogi. Jego ludowi dasz poznać zbawienie przez odpuszczenie grzechów. Dzięki serdecznej litości naszego Boga, z jaką nas nawiedzi z wysoka wschodzące słońce, by oświecić tych, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają, aby nasze kroki skierować na drogę pokoju. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Podobne jest Królestwo Niebieskie do kupca szukającego pięknych pereł. Gdy znalazł jedną drogocenną perłę, sprzedał wszystko, co posiadał, aby ją kupić. Alleluja. Przechodzimy do części zwanej prośby. Można jeszcze dopisać swoje prośby, intencje, które razem złożymy, że tak powiem, przed tronem Boga, posługując się taką metaforą. Tak, można łapki jeszcze oczywiście w górę jak najbardziej wcisnąć. Razem z wszystkimi świętymi kobietami uwielbiajmy naszego Zbawiciela i wołajmy do Niego: przyjdź, Panie Jezu. Panie Jezu, Ty grzesznej kobiecie wiele odpuściłeś, bo bardzo umiłowała. Odpuść nam, bo liczne są nasze grzechy. Przyjdź, Panie Jezu. Panie Jezu, Tobie w drodze usługiwały święte kobiety. Daj, abyśmy zawsze szli Twoimi śladami. Przyjdź, Panie Jezu. Panie Jezu, Nauczycielu, Maria słuchała słów Twoich, gdy Marta gościnnie Ci służyła. Spraw, abyśmy Ci służyli z wiarą i miłością. Przyjdź, Panie Jezu. Panie Jezu, Ty nazwałeś swym bratem, siostrą i matką wszystkich, którzy pełnią Twoją wolę. Daj, abyśmy zawsze podobali się Tobie w słowach i uczynkach. Przyjdź, Panie Jezu. I teraz można jeszcze swoje intencje dołączyć. Przyjdź, Panie Jezu. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Módlmy się. Prosimy Cię, Boże, obdarz nas mądrością krzyża i męstwem, którymi napełniłeś świętą Ritę, abyśmy cierpiąc z Chrystusem mogli głębiej uczestniczyć w Jego paschalnym misterium, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. Amen. To taka, słuchajcie, wspólna poranna modlitwa. Coś mi tu przy okazji pospadało. Różne bzdury, głupoty jakieś. Napiszcie, jak was dzień się rozpoczął. Okej. Ktoś tam pisał, że o 5:30 wstało, to przecież jeszcze jest wieczór poprzedniego dnia właściwie. Amen, amen, amen za wszystkich Polaków. Dobra. Adoracja i msza święta. O, proszę bardzo, już od rana. Niesamowite. Ja wstałem o 5 rano. Anglia, kościoły zamknięte, zgroza. To jest dramat, oczywiście. Święta Rito, naucz nas cierpliwości, cierpliwości, miłości w codziennym życiu. Ja o 3:30, ja o 4:30. 5 rano, nowenna przed pracą. O, proszę bardzo, ja dopiero 6:00. Jutro danie Matce Bożej, już po Pompejance. Pięknie, święta Rito. Ja do pracy na 7:00, to tak się wstaje, ból zęba, masakra. No to nie, czy dentysta przyjmuje ten taki, ten ogólnoludzki, że tak powiem, nie? Ja o 6:00, ja też o 5:00, różaniec, ja o 6:00. Kawusia i poleciałam na Marsa. O, właśnie, wstałem gdzieś około 4:00, byłam na doradztwo tylko 30 minut. Maila. Słuchajcie, tu jest, jak się kliknie na kanale, tam można maila sobie odnaleźć. Tam jest taka informacja, coś takiego, informacje. 6:00 rano. O, obieram truskawki, proszę bardzo. Dwie części zmówione, 5:30, mówiłem dopiero różaniec. Słuchajcie, no to widzę, że nie ma to tamto, pracowity dzień. Dzisiaj piątek, nie jest to jakby specjalne odkrycie, prawda? Zobaczmy, co tutaj mieliśmy sobie dzisiaj omawiać. Sakrament małżeństwa, to myślę, że sobie zostawimy. Tak tylko w skrócie, dlaczego Bóg przeznaczył sobie nawzajem mężczyznę i kobietę? Katechizm mówi, Bóg przeznaczył sobie nawzajem mężczyznę i kobietę, żeby nie byli już więcej dwoje, ale jednym ciałem. W ten sposób powinni żyć miłością, być płodni i symbolizować samego Boga, który jest niczym innym jak obfitością miłości. To takie w skrócie o sakramencie małżeństwa. Tylko jedna część różańca, rozproszenia. A no to widzicie, nie jest wszystko takie łatwe, jakby się wydawało. Okej. Czy wszyscy ludzie są powołani do małżeństwa? O, proszę bardzo. Nie każdy jest powołany do życia w małżeństwie. Również osoby żyjące samotnie mogą czuć się spełnione w życiu. Niektórym z nich Jezus ukazuje szczególną drogę. Zaprasza ich, aby ze względu na Królestwo Niebieskie żyły w bezżeństwie. O ludu. Dobra, to są takie szczegółowe rzeczy dotyczące ślubu katolika z niekatolikiem, że tak powiem. No i teraz coś takiego jak sakramentalia, czyli na przykład egzorcyzmy, czyli na przykład relikwie. Pytanie jest takie, co to są sakramentalia? Nie wiem, czy kiedyś słyszeliście o sakramentaliach. O modlitwie 7 kluczy gdzieś słyszałem, albo może mi się wydawało, że słyszałem, tak więc nie jestem pewny. Słuchajcie, sakramentalia są świętymi znakami lub czynnościami, poprzez które spływa błogosławieństwo. A zatem do sakramentaliów należą na przykład egzorcyzmy, kult relikwii, również swego rodzaju pielgrzymki. I na przykład, czy Kościół dokonuje jeszcze egzorcyzmów? Tak trochę prowokacyjnie pyta, bo z takim zdziwieniem pyta katechizm. W czasie każdego chrztu dokonuje się małego egzorcyzmu. Czyli każdy z nas był egzorcyzmowany przynajmniej raz w czasie sakramentu chrztu świętego. Odmawia się modlitwę, przez którą z przystępującego do chrztu wyrzuca się złego i umacnia się go do walki przeciwko potęgom i siłom, które Jezus zwyciężył. Wielki egzorcyzm jest modlitwą wypowiadaną na mocy pełni władzy Jezusa, dzięki której ochrzczony chrześcijanin w imię Jezusa zostaje wyrwany z wpływu i panowania złego i którą w Kościele stosuje się rzadko i dopiero po bardzo wnikliwym zbadaniu, znaczy sprawdzeniu. To jest numer 1673 katechizmu, to nie są moje jakby wymysły, czyli katechizm wyjaśnia. To, co pokazuje się w hollywoodzkich filmach, jak chociażby w Egzorcyście, zazwyczaj nie odpowiada prawdzie Jezusa i Kościoła. Czytamy w Ewangelii, że Jezus wypędzał demony i to jest fakt, rzeczywiście takie akcje miały miejsce. Miał władzę nad złymi mocami i siłami i potrafił uwalniać od nich ludzi. Jezus przekazał pełnię swej władzy apostołom, którzy mieli wypędzać duchy nieczyste i uzdrawiać wszystkie choroby i dolegliwości. Kościół nie czyni obecnie nic innego, gdy wybrani kapłani, wybrani, wypowiadają egzorcyzm nad człowiekiem, który o to prosi. Wcześniej jednak należy wykluczyć chorobę psychiczną, której leczenie znajduje się w kompetencji nauk medycznych. W egzorcyzmie chodzi o wyrwanie z duchowego opętania i wyzwolenie z mocy złego. Czy należy oddawać cześć relikwiom? Pyta katechizm. Z języka łacińskiego relictum oznacza pozostałość, czy też pozostałości, pozostałość. Wiemy, że relikwia to są szczątki ciała świętego, jak też przedmiot, którym święty się posługiwał za życia. Kult relikwii jest naturalną ludzką potrzebą, aby okazać osobom wyniesionym na ołtarze cześć i głęboki szacunek. Właściwy kult relikwii świętych jest wtedy, gdy uwielbia się działanie Boga w tych ludziach, którzy całkowicie oddali się Bogu. A zatem przez relikwie oddajemy cześć Bogu, prawda? Tak, grupa Sychar dla osób, które żyją w związkach, że tak powiem, niesakramentalnych, to tak już bardzo szczegółowe tutaj pytacie, mówicie, Jarosław mówi, żeby o tym wspomnieć. Tak, są grupy Sychar, nie wiem, czy nie w każdej parafii, to w niewielu parafiach, mówiąc szczerze. Tak, by the way, związków właśnie niesakramentalnych. Jeżeli ktoś z was no właśnie żyje w związku niesakramentalnym, to można spytać swojej parafii, czy jest grupa Sychar, która wspiera i wspomaga, jak tu pisze Jarosław, w utrzymaniu jedności małżeństw. Nie wszyscy, co przeżywają problemy małżeńskie, o tym wiedzą. Tak, bo to też nie chodzi o same małżeństwo niesakramentalne, ale w ogóle małżeństwo z problemami, że tak powiem. Dobra, to są relikwie. Nabożeństwo Drogi Krzyżowej, myślę, że to jest wszystko jakby jasne. No i teraz, w jaki sposób mamy żyć z Chrystusem? Tak, sakramentalnych, właśnie o to chodzi. Sychar dotyczy małżeństw sakramentalnych, przeżywających, że tak powiem, problemy. Czy potrzebujemy wiary i sakramentów, aby dobrze i godnie żyć? Oto od razu takie pytanie przy okazji grup Sychar, wspierających właśnie małżeństwa, które borykają się z różnymi trudnościami. No bo można sobie ewentualnie te trudności, tak patrząc po ludzku, mogłyby się skończyć, gdybyśmy sobie dali spokój z życiem sakramentalnym. Zatem pytanie jest, czy w ogóle jest potrzebne życie sakramentalne. Jeżeli opieramy się jedynie na własnej sile, pisze katechizm, na dłuższą metę nie damy sobie rady z wszystkimi naszymi pokusami. Krótko i na temat, po prostu. Dzięki wierze odkrywamy, że jesteśmy dziećmi Bożymi i dzięki Bogu stajemy się silni. Gdy Bóg daje nam siłę, nazywamy to łaską. Więc łaska Boża to jest siła z góry, siła Boża, siła Boga, którą On nam daje, On się z nami nią dzieli. Zwłaszcza przez święte znaki, które określamy mianem sakramentów, Bóg uzdalnia nas, żebyśmy rzeczywiście czynili dobro, którego pragniemy. I święta Teresa z Awila kiedyś napisała: niczemu nie daj się zastraszyć, niczemu nie daj się przerazić. Wszystko przemija, jedynie Bóg pozostaje. Cierpliwy osiągnie wszystko, a ten, kto ma Boga, ma wszystko. Bóg sam wystarczy. Moja mama robiła znak krzyża olejem egzorcyzmowanym na drzwiach w domu. Myślę, że można, ale ważne, żeby się też modlić. No tak, ja mam w domu tutaj sól egzorcyzmowaną, wodę święconą, tam z tyłu cały litr wody święconej. Sami bez Boga nie damy rady, jakby tego nie trzeba nawet specjalnie udowadniać, bo my o tym wiemy, a na przykład ludzie, którzy nie korzystają z sakramentów świętych, oni w ogóle nie mają takiego porównania. Oni nie wiedzą, że mogą otrzymać siłę, która pomoże im zmagać się z codziennymi problemami, bo nigdy nie żyli sakramentalnie. Tak więc jak ktoś im mówi, takim osobom, które nie przystępują do spowiedzi ani do Eucharystii, że mogą sobie dać radę z tym wszystkim, że Pan Bóg im pomoże, że Jezus im pomoże i tak dalej, to oni generalnie patrzą na nas właśnie jak na kosmitów, jak na ludzi z Marsa, nie z tej Ziemi, bo oni uważają, że te nasze opowieści to są jakieś bajeczki, a nigdy nie spróbowali żyć sakramentalnie, w związku z tym nie mają żadnego porównania. No i wtedy jakby możemy tylko albo aż się za nich modlić. To jest też dowód na to, że tacy ludzie, którzy odrzucają Boga i nie chcą żyć sakramentalnie, również po śmierci mają szansę pójść tam, gdzie Boga nie ma, czyli do piekła. Tak więc kolejny dowód na to, że piekło istnieje. Właściwie takie trochę dziwne czasy się stały, że nawet niektórzy kapłani głoszą, że no, miłosierdzie Boga jest tak wielkie, że możemy mieć nadzieję, że wszyscy będą zbawieni. Tak, możemy mieć taką nadzieję, ale to nie oznacza, że tak się wydarzy, ponieważ każdy ma wolną wolę. Gdyby Bóg zmuszał wszystkich ludzi, żeby szli do Niego, do nieba po śmierci, to znaczy, że nie byłby ani Bogiem, ani nie byłby miłością, bo miłość przecież nie zmusza nawet do dobra, nie jest w stanie miłość zmusić. Czy Pismo Święte zna drogę do szczęścia? Takie pytanie. Będziemy szczęśliwi, gdy zaufamy Jezusowi, Jezusowym błogosławieństwom. Ewangelia jest obietnicą szczęścia dla wszystkich ludzi, którzy chcieliby podążać Bożymi drogami. Przede wszystkim w błogosławieństwach, tych ośmiu, tak zwane kazanie na górze Jezusa, Jezus konkretnie powiedział, że błogosławieństwo polega na naśladowaniu Jego stylu życia i szukaniu szczerym sercem pokoju. Tu ktoś pytał, Agnieszka pyta, jak namówić kogoś do spowiedzi. Generalnie nie jesteśmy w stanie namówić nikogo skutecznie do spowiedzi. Jedyna metoda to pokazywać swoim życiem, że nam spowiedź bardzo pomaga i, że tak powiem, nas uszczęśliwia w ten sposób, czyli świadectwo własnego życia. Wielu katolików myśli, że nie ma piekła, to taka fikcja, no tak, ale piekło zaczyna się na ziemi, w związku z tym skoro świat coraz częściej udowadnia nam, a właściwie nie świat, tylko my sobie nawzajem udowadniamy, że piekło istnieje, bo sami sobie czynimy z ziemi piekło, bo żyjemy w piekle, to również po śmierci piekło musi istnieć. Jeżeli ktoś na ziemi żyje jak w piekle, bo odrzuca Boga, to również po śmierci ma szansę pójść tam, gdzie Boga nie ma, ale jest to jego wolny, swobodny, dobrowolny, jakkolwiek świadomy wybór. Czyli osiem błogosławieństw jest drogą do nieba. Okej. W takim razie jak Bóg pomaga nam, abyśmy stali się wolni? Chrystus chce, żebyśmy byli wolni do wolności. To jest z listu świętego Pawła Apostoła do Galatów, rozdział 5, wers 1. Wolni do wolności, zdolni do braterskiej miłości. Dlatego obdarza nas Duchem Świętym, wyzwala nas i oswobadza z mocy tego świata i umacnia nas do życia w miłości i odpowiedzialności. I teraz tak. Im więcej grzeszymy, tym bardziej myślimy tylko o sobie, nie możemy się swobodnie rozwijać. Czyli to jest jakby można taka metoda, takie taki argument, jak kogoś przekonać do spowiedzi, że im bardziej grzeszymy, tym bardziej myślimy o sobie, a w związku z tym nie możemy się w pełni rozwijać, prawda? Spojrzę na waszą dyskusję. Mam doświadczenie z kapłanem, który na rekolekcjach stwierdził, że miłosierdzie Boże jest tak wielkie, iż piekło jest pusto. No to jeżeli ten kapłan to powiedział publicznie, to no właściwie złamał, znaczy nie tyle złamał, co po prostu głosił naukę kompletnie niezgodną z nauką Kościoła katolickiego, i to już od wielu, wielu wieków. Kościół już dawno tę sprawę wyjaśnił, bo sam Jezus o tym mówił. Pismo Święte mówi o piekle. Może to w jakimś kontekście mówił, bo aż mi trudno słuchać i uwierzyć to. Rozumiem, jak tam ktoś na YouTubie sobie, jakiś ksiądz ten czy inny, mówi, że jest nadzieja na powszechne zbawienie, no bo okej, nadzieję może mieć, ale od razu trzeba jakby dodać do tego takie wezwanie, że nadzieja rozpoczyna się od mojego pragnienia zmiany życia, czyli życia sakramentalnego. Jeżeli nie mogę żyć w życiu sakramentalnym, to mając na uwadze najważniejsze wydarzenie w naszym życiu, jakim jest msza święta, która składa się zawsze z dwóch części, liturgii słowa i liturgii i części eucharystycznej, eucharystii, to jeżeli nie możemy żyć w sakramentach świętych, przy sakramentach świętych, sakramentami świętymi, to powinniśmy się karmić Słowem Bożym. Dlatego w mszy świętej mogą uczestniczyć również ci, którzy z przyczyn obiektywnych nie mogą przystępować do sakramentów, bo mogą zawsze spożywać Słowo Boże. I w związku z tym, no jeżeli kapłan mówi gdzieś na rekolekcjach, że piekło nie istnieje, to bierze na siebie już nie tylko odpowiedzialność ogromną za tych, którzy to słyszeli, a zobaczcie, że tutaj ktoś tu wspominał, ta osoba to wspominająca do tej pory o tym pamięta, prawda? Czyli to zostaje w głowach ludzi. To nie tak, że sobie rzucił w eter, to zostaje w głowach ludzi. No, piekło istnieje i to mówi katechizm. Ja tylko powtarzam naukę katechizmu. Katechizm się opiera na Słowie Bożym, czyli na Piśmie Świętym. Czyli generalnie, jeżeli twierdzimy, że nie mamy, że nie istnieje piekło, to znaczy, że albo nie czytaliśmy Pisma Świętego, albo nie znamy nauki Kościoła katolickiego. No, to już jest hardcore, nie? Już sobie o piekle mówiliśmy, katechizm to jednoznacznie wyjaśnia. No niestety. I teraz właśnie w kontekście tego, że piekło istnieje, to o tym mówi również katechizm, bo w grzechu stajemy się niezdolni do czynienia dobra i życia miłością. Tak więc jeżeli ktoś umiera w grzechu, to dlaczego, na jakiej zasadzie ma pójść do nieba, gdzie Bóg jako miłość, gdzie może inaczej, w niebie jest Bóg, który jest miłością, i teraz jeżeli ktoś przez całe życie żył w grzechu, czyli, a grzech, jak to mówi katechizm, czyni nas niezdolnymi do dobra i życia miłością, to w związku z tym, jeżeli na ziemi, żyjąc w grzechu, jesteśmy niezdolni do życia miłością, to jak po śmierci, umierając w grzechu, będziemy zdolni do życia z miłością, którą jest Bóg, jak mówi święty Jan w swoim liście. I to jeszcze całe wieki. Jeżeli ktoś na ziemi nie chciał żyć z Bogiem te, nie wiem, 50, 80, 90 lat, ile tutaj żył, to teraz jaką karą paradoksalnie byłoby dla niego pójść wbrew jego woli do nieba i żyć z miłością na wieki. Niebo nie może być piekłem, a myślę, że piekłem byłoby życie dla osoby, która odrzucała świadomie i dobrowolnie Boga przez całe życie. Życie z Bogiem, którego on nawet tutaj nie chciał na parę lat w swoim życiu wprowadzić swoją codzienność, prawda? Co to mój znajomy zaczął interesować się energią skalarną, czy to bezpieczne? Benaliony, kamienie pod poduszkę? Nie, to są wszystko pogańskie, słuchajcie, praktyki niebezpieczne duchowo, ponieważ nigdy nie wiemy, co za tą rzeczywistością się kryje. To jest rzeczywistość duchowa, której nie znamy. Tak jak mówi psychologia, że człowiek ma na sobie taką niewidzialną, że tak powiem, ale naturalną siatkę ochronną przed rzeczywistością duchową. Jeżeli ją z siebie zerwiemy, to wchodzimy w taką mgłę, gdzie nie jesteśmy w stanie rozpoznać, co jest dobre, a co złe. Wszystkie te takie pogańskie praktyki są niebezpieczne ze względu na to, że wprowadzają nas w rzeczywistość, nad którą już nie mamy żadnej władzy. To ona raczej ma władzę nad nami. A zatem, tak, święta Faustyna widziała piekło, ale ksiądz może któryś powiedzieć, że to są objawienia prywatne, prawda? Dzieci fatimskie też widziały piekło, ale któryś też może powiedzieć, że są objawienia prywatne. Ale jak Jezus mówi o piekle, no to już, no, a jak Księga Apokalipsy mówi o piekle, no, i to tak dalej, i tak dalej. I teraz właśnie, co to oznacza, jeżeli żyjemy bez Boga, czyli konsekwencją śmierci w grzechu ciężkim jest piekło. I tu nie chodzi o straszenie, bo tak jak powiedział, jest taki bardzo fajny kanał ojca Jakuba, już nie pamiętam nazwiska, franciszkanina z Jerozolimy, doktora biblistyki, który mieszka sobie w Jerozolimie i tam wykłada, ma fajne ma filmiki na swoim kanale, gdzie na przykład tłumaczy język hebrajski, ale również nagrał odcinek o tak zwanym powszechnym zbawieniu i w sposób konkretny tłumaczy, że piekło istnieje. Ma niedużą oglądalność, to jest w ogóle zatrważające, że człowiek, który ma potężną wiedzę biblijną, ma tam może z 2000 subskrypcji, te jego filmiki po 1000-2000 odsłon, ponieważ no, łatwiej nam się słucha właśnie, już nie będę dopowiadał. W każdym razie, czy wolno zrobić coś złego, żeby wynikło z tego jakieś dobro? Nie, nigdy nie wolno czynić czegoś złego, albo godzić się na nie, przyjmując, że wyniknie z tego coś dobrego, czyli cel nie uświęca środków. Czasami nie pozostaje nic innego, jak tylko zgodzić się na mniejsze zło fizyczne, aby ustrzec się zła moralnego. Okej? Nie pamiętam, jak się nazywa ten kanał ojca. Zaraz wam to powiem, żeby tu ojcu trochę nabić słuchaczy, bo powszechne zbawienie, ja już wczoraj to wyszukiwałem. Aha, no właśnie tytuł, nazwa jest dość trudna. Słuchajcie, ten kanał się nazywa La Bibiace. O ludzie, ojcze, co takie, czemu taką nazwę uczyniłeś? Skąd ta nazwa taka trudna? Tutaj wam wrzucę nazwę tegoż kanału, można sobie później na YouTubie wyszukać. Ojciec Jakub. Ojciec Jakub Waszkowiak. Bardzo wam serdecznie polecam. Weźcie tam chłopu, dajcie suby, oglądajcie jego filmiki, na przykład Wstęp do Pisma Świętego, Biblia oryginalna, tłumaczenia, ciekawostki z języka hebrajskiego, 5 minut dla Pisma Świętego i tak dalej, ale między innymi również jest o powszechnym zbawieniu, o prorokach, kult pogański, antychryst, tylko że ojciec Jakub nie wchodzi w jakieś różne sensacje. On wyjaśnia wszystko na podstawie Pisma Świętego, ponieważ jest zajmuje się Pismem Świętym, żyje w Jerozolimie, tam wykłada, jest doktorem biblistyki, w związku z tym żyje Pismem Świętym nie tylko modląc się nim, ale również od strony intelektualnej. A zatem, cel nie uświęca środków. Romans dla stabilizacji związku nie może być czymś właściwym. Tak samo czymś złym jest wykorzystywanie embrionów, mówi katechizm, do badań komórek macierzystych, nawet jeśli można dzięki temu poczynić duże postępy w medycynie. Jest czymś złym chcieć pomóc ofierze gwałtu, proponując dokonanie aborcji. Okay. I Benedykt XVI w Wigilię Zesłania Ducha Świętego w 2006 roku powiedział: w naszym świecie pełnym pozornych wolności, które niszczą środowisko i człowieka, chcemy mocą Ducha Świętego uczyć się razem prawdziwej wolności, budować szkoły wolności, życiem udowadniać innym, że jesteśmy wolni i ukazywać, jak pięknie jest być naprawdę wolnymi dzięki prawdziwej wolności dzieci Bożych. Prawda? Sobór Watykański mówi, sumienie jest najskrytszym ośrodkiem i sanktuarium człowieka, w nim pozostaje on sam na sam z Bogiem, którego głos rozbrzmiewa w jego wnętrzu, a zatem każdy, mając sumienie, słyszy w nim bardzo indywidualny, bo wynikający jakby z jego codzienności i przemawiający do jego codzienności głos wewnętrzny, i w sumieniu spotykamy się z samym Bogiem. Søren Kierkegaard, taki szwedzki filozof, rzecze. Jeżeli człowiek chce naprawdę dobra, musi czynić wszystko na rzecz dobra, albo musi chcieć wszystko przecierpieć ze względu na dobro. A więc mamy dwie drogi, żeby czynić dobro. Albo wszystko czynić ku temu, żeby dobro się wydarzyło, albo jeżeli dobro się nie może wydarzyć, przecierpieć dużo zła, żeby na zło nie odpowiadać złem i żeby z tego zła w końcu wyszło, że tak powiem, dobro. Prawda? To tak jest w tym kontekście. W takim razie sumienie było. Czy można zmusić kogoś do czegoś, co jest wbrew jego sumieniu? Nikogo nie wolno zmusić, by działał wbrew swemu sumieniu, jak długo jego działania dzieją się w ramach dobra wspólnego. Czyli kto nie zważa na sumienie drugiego człowieka, ignoruje je i stosuje przymus, narusza jego godność. Nic nie czyni człowieka bardziej człowiekiem niż dar rozróżniania dobra i zła i możliwość wyboru. Obowiązuje to również wtedy, gdy decyzja w gruncie rzeczy jest błędna. Kiedy sumienie nie zostało błędnie ukształtowane, głos wewnętrzny mówi zgodnie z tym, co jest obiektywnie rozsądne, słuszne i dobre przed Bogiem. Ale sumienie swoje trzeba kształtować, żebyśmy słyszeli w nim głos Boży, bo można również swoje sumienie złamać i mówi się, są ludzie bez sumienia, tak, bo często po prostu już tak często postępowali wbrew sumieniu, czyniąc zło, czyli nie słuchając głosu sumienia, który mówi, aby zła unikać, a dobro czynić, albo aby nie czynić temu, co mnie jest niemiłe, albo żeby na zło odpowiadać dobrem. Jeżeli permanentnie powtarzamy to samo zło, to nagle to głos sumienia pozostaje wyciszony, zagłuszony, można by powiedzieć, nie wyciszony, ale zagłuszamy głos sumienia i wtedy zaczynamy ze zła czynić dobro. To, co uczynili Adam i Ewa, kiedy przyszedł do nich wąż, oczywiście to jest metafora, to tam nie było prawdziwego węża, który się szlajał gdzieś tam po drzewach. I wąż przekonuje Ewę, a Ewa później przekonuje Adama, a Adam się na to zgadza, czyli generalnie Adam nie bardzo tutaj dał radę wspomóc Ewę. Wąż przekonuje, że pierwszych ludzi, że mogą sami definiować to, co jest dobre, a co złe. Pan Bóg nie jest im do tego potrzebny, prawda? Tak. Pan Jezus został wskrzeszony przez Boga Ojca w mocy Ducha Świętego. Przy wskrzeszeniu działała cała Trójca Święta, ponieważ wszystkie dzieła zbawienia są dziełami całej Trójcy Świętej. Bóg Ojciec stwarza, Syn Boży zbawia, Duch Święty uświęca. Jest uświęcicielem, zresztą za tydzień będziemy obchodzili zesłanie Ducha Świętego. I teraz na koniec święty Ludwik Maria Grignion de Montfort z takiej mało znanej książeczki Miłość mądrości przedwiecznej. Tutaj ostatni rozdział poświęcony jest Maryi. I święty Ludwik mówi, momencik. A tu już sobie czytaliśmy przy okazji księdza Piotra Glasa. Już momento. 199. O, tu się otworzyło coś takiego. Święty Ludwik mówi. By mieć mądrość, trzeba umartwiać ciało, nie tylko znosząc cierpliwie choroby ciała, kaprysy pór roku i ciosy, jakie otrzymuje w tym życiu od różnych stworzeń, ale jeszcze podejmując pewne trudne trudy i umartwienia, jak posty, czuwania i inne praktyki ascetyczne świętego pokutnika. Do tego trzeba odwagi, gdyż ciało ze swej natury ubóstwia samo siebie, pisze święty Ludwik, a świat uważa wszelkie umartwienia ciała za bezużyteczne i chętnie je odrzuca. Czego nie mówi, czego nie robi, by odwieść od praktykowania umartwień świętych każdego, o którym mówi się, to jest mądry albo święty, podał swoje ciało niewoli przez czuwania, posty, ćwiczenia, chłód, nagość i wszelkiego rodzaju surowe praktyki i zawarł z nim pakt, że na tym świecie nie da mu wytchnienia. Duch Święty mówi o wszystkich świętych, że byli nieprzyjaciółmi zbrukanej sukni swojego ciała. A zatem, aby to, co zewnętrzne i dobrowolne umartwienie przyniosło korzyść, trzeba koniecznie połączyć je z umartwieniem osądu i woli. Umartwienie osądu i woli. Przez święte posłuszeństwo, ponieważ bez tego posłuszeństwa wszelkie umartwienie jest skażone wolą własną i często bardziej miłe złemu duchowi niż Bogu. Czyli nie tylko jest umartwienie takie zewnętrzne, cielesne, ale święty Ludwik mówi również o umartwieniu duchowym, czyli umartwienie osądu i woli, czyli przez posłuszeństwo. Człowiek jakby umartwia skażoną grzechem swoją wolną wolę. Przez to skażenie wolnej woli bardzo często działa zły. I dwóch rzeczy demon nigdy nie może naśladować. To jest posłuszeństwa i pokory. Tam, gdzie jest posłuszeństwo, tam demona na pewno nie ma. Posłuszeństwo Kościołowi, posłuszeństwo Słowu Bożemu, tam demona na pewno nie ma, bo on nie potrafi tego naśladować. Ale to posłuszeństwo musi się opierać na pokorze, czyli na poznaniu prawdy o samym sobie. To nie chodzi o ślepe posłuszeństwo, a posłuszeństwo oparte na poznaniu prawdy. To już jest coś innego trochę niż takie ślepe posłuszeństwo, czyli dzięki owemu posłuszeństwu miłość własna, która wszystko psuje, zostaje przepędzona. Najmniejsza rzecz staje się wielce zasługująca. Jesteśmy chronieni przed złudzeniami zsyłanymi przez złego ducha. Zwyciężymy wszystkich naszych nieprzyjaciół, aż wreszcie dobijemy pewnie i jakby we śnie do portu zbawienia. Wszystko, co tutaj powiedziałem, można zamknąć w jednej istotnej radzie. Porzućcie wszystko, a wszystko znajdziecie, znajdując Jezusa, mądrość wcieloną. I dalej święty Ludwik pisze: najlepszy sposób, najcudowniejsza ze wszystkich tajemnic, by zdobyć i zachować mądrość Bożą, to znaczy jest nim czułe i prawdziwe nabożeństwo do Najświętszej Dziewicy. Nigdy nie było tak, by Maryja, która znalazła łaskę u Boga dla siebie i dla całego rodzaju ludzkiego oraz która miała moc wcielenia i wydania na świat mądrości przedwiecznej, i nie tylko ona, pod działaniem Ducha Świętego, nie mogła wcielić jej, by tak rzec, w wybranych. Czyli Maryja, która zrodziła mądrość przedwieczną, również tę mądrość nam przynosi. Patriarchowie, prorocy i święci Starego Prawa wołali, tęsknili i prosili o wcielenie mądrości przedwiecznej, jednakże żaden nie mógł na to zasłużyć. Godną tego okazała się tylko Maryja, która szlachetnością swej cnoty dosięgła aż do tronu boskości i zasłużyła na to nieskończone dobrodziejstwo, a zatem stała się matką, panią i tronem boskiej mądrości. Jest jej najgodniejszą matką, ponieważ ją ucieleśniła, bo urodziła Chrystusa, czyli ucieleśniła mądrość i wydała na świat jako owoc swojego łona. I błogosławiony owoc twojego łona, Jezus. To jest z Ewangelii według św. Łukasza, rozdział 1, wers 42. W W ten sposób tam, gdzie jest Jezus, w niebie czy na ziemi, w naszych tabernakulach czy w naszych sercach, można mówić, że jest on owocem i dziełem Maryi, że tylko Maryja jest drzewem życia i tylko Jezus jest jego owocem. Ktokolwiek więc chce mieć w swoim sercu ten wspaniały owoc, powinien mieć drzewo, którego zrodziło. Kto chce mieć Jezusa, musi mieć Maryję. Kończy święty Ludwik. To znaczy on nie kończy, ale my będziemy powoli kończyli. A zatem Maryja, jeżeli się wpatrujemy w Maryję, to zawsze widzimy mądrość Bożą, ponieważ Maryja zrodziła Chrystusa, który jest ucieleśnieniem Bożej mądrości. Ciekawa jest ta książeczka, trochę taka jakby nieznana, opowiadająca właśnie między innymi o tym, że mądrość przedwieczna przemawia do nas przez miłość. I teraz zerknę, co tutaj, ja nie rozumiem, dlaczego podczas spowiedzi księża często dają na pokutę, na przykład jeden raz Ojcze Nasz, jeden raz zdawać Mario. Wydaje mi się, że to za mało. Ale to nie wydaje mi się, że jakbyśmy tutaj mieli zadane, nie wiem, odmówienie wszystkich 150 psalmów, to że to by jak specjalnie miało na nas wpływ. To znaczy może i by miało, a może i nie. Bo to jest, to się trochę zmieniło. Kiedyś te pokuty takich średniowiecznych, gdzie pokuta czasami trwała nawet cały rok i była bardzo często publiczna. Natomiast nie wydaje mi się, że to byłoby dzisiaj, że to jest dzisiaj konieczne. Chodzi o to, że pokuta jako warunek spowiedzi oczywiście musi być, ale jeszcze mam piąty element wynikający jakby z pokuty, czyli zadośćuczynienie. I skoro czasami nam się wydaje, że no ksiądz zadał za małą pokutę, to jeszcze mamy do odpracowania, że tak powiem, piąty warunek, zadośćuczynienie. Nie tylko Bogu, ale również i bliźniemu, czyli naprawienie błędów, które popsuliśmy. No i tu już mamy naprawdę swobodę na działanie, swoją kreatywność, twórczość duchową możemy wykazać, w jaki sposób zadośćuczynić, czyli wejść na drogę pokuty i pokajania, czyli skruchy. Pokajania, czyli skruchy, czyli to, co mówiliśmy sobie wczoraj, wyrobienia sobie takiego wewnętrznego przekonania, że grzech jest obrzydliwy i nie chcę go powtarzać. Pokuta to modlitwa za siebie samego. Pokuta również tak. Pokuta w znaczeniu takim indywidualnym to może oznaczać, ale również, że Kościół jest wspólnotą, zawsze pokuta musi się odnosić do innych ludzi. I najlepiej jakby z pokuty wynikały uczynki miłosierdzia względem drugiego człowieka. No bo to wtedy ma sens, bo po pierwsze stajemy się świadkami wiary, a po drugie również innym pomagamy w tej wierze. Czyli pokuta zawsze musi się odnosić do tej rzeczywistości Kościoła, którą nazywamy wspólnotą. Za pokutę mam najczęściej albo różańc, albo koronkę, a najmniejsza pokuta to była 1/10 różańca. Okej, okay, no. Mhm. Okej. Okay. Oprócz tej pokuty, no właśnie, zadośćuczynienie, tak, zadość. Modlitwa nigdy mi się nie kojarzyła z pokutą, bardziej z rozmową z Panem Bogiem, a więc czymś pozytywnym. Pokuta, no tak, nam się wydaje, tak się może kojarzyć pokuta z czymś negatywnym, no bo z czymś takim przykrym, nie? I z jakimś tam, no z cierpieniem, z jakąś rezygnacją. I to rzeczywiście chyba o to chodzi w pokucie. To nie chodzi o to, że przez pokutę mamy być smutni, bo przecież wielu ojców pustyni pokutując było bardzo, nie okazywali tego na zewnątrz. A to nie było też tak, że biegali radośni. Ale pokuta zaczyna się od jakby zdarcia tych starych szat ze swojego serca, czyli od łamania tych wszystkich takich naleciałości na nasze serce, które czynią nasze serce zatwardziałym. Zatwardziałość serca może prowadzić do grzechów przeciwko Duchowi Świętemu, czyli takiej sytuacji, w której stwierdzamy, że nie potrzebujemy Pana Boga, że w ogóle nie potrzebujemy jakichkolwiek zmian związanych z Kościołem. No, teraz przy okazji filmu Braci Sekielskich, tutaj widzę, że dość mocno ludzie zaczynają jakby oglądać moje świadectwo, które tam chyba rok temu opublikowałem, ono ma już ponad 750 tysięcy wyświetleń. I większość ludzi w internecie, szukając właśnie pod wpływem filmu Braci Sekielskich, jakichś takich negatywnych informacji, świadectw o Kościele, jest bardzo zaskoczona, kiedy ja tym świadectwie nie mówię nic negatywnego o Kościele, bo mam takie doświadczenie z czasów, kiedy byłem klerykiem, prawda? I są oburzeni, że ja mówię o Kościele dobrze. No właśnie, i ci ludzie, którzy na przykład Kościół kompletnie odrzucają z różnych powodów, i nie chcą tego w sobie przepracować, czyli nie chcą się otworzyć naprawdę, czyli brakuje im pokory, tak jak każdemu zresztą z nas. Są rozczarowani tak, że można Kościele mówić dobrze. To są pełni też oskarżeń wobec na przykład mnie, że ja w ogóle mam czelność o Kościele mówić dobrze i co więcej, że mówiąc o Kościele dobrze, będę miał na sumieniu ofiary ludzi Kościoła, którzy są nienawistni, którzy wykorzystują ludzi i tak dalej. No czyli generalnie zauważcie, że zło jakby nie bierze jeńców, to znaczy jeżeli idziemy w zło, to ono już jest tak radykalne, że chce o sobie dawać świadectwo. Zło zawsze chce o sobie dawać świadectwo, jak ktoś żyje poza Kościołem, to raczej nie ma problemu z tym, żeby o tym mówić, że żyje poza Kościołem. Natomiast z drugą stronę, jak my żyjemy w Kościele, to już mamy trochę problem, żeby mówić o naszej przynależności do Kościoła, bo się wstydzimy, bo tamto, siamto, ludzie,